Duchu Święty, druga rzecz każdego z nas. Uzdolnij moje serce i umysł i sprawmy go dobrym narzędziem w Twoim ręku. Także ogarnij nas wszystkich zgromadzonych, aby słuchać Ciebie, by karmić się Twoim słowem, by Twoje słowa nam towarzyszyły, by nas przemieniały i by przynosiło owoc obfity w naszym życiu. Tego to nie jest łatwe mówić do zaufania. Chociaż mam takie kapłańskie marzenie, raz się spełniło, że rekolekcje kapłańskie wygłosiła siostra zakonna Pyczmek-Kena, słynna jednacka zakonnica, która otrzymała od Boga charyzmat do nawracania księży. Bardzo ciekawe doświadczenie i polecam każdemu księdzu takie doświadczenie z perspektywy kobiety, jej wrażliwości. Mówiła całkowicie inaczej, że to nas mężczyzn i konsekwowanych. Więc pewno z tej perspektywy mężczyzn względem kobiet też nie jest łatwo powiedzieć słowo, ale spróbuję. Tematem naszego spotkania dzisiaj jest słowo. Od spotkania ze słowem do zbudowania ze słowem relacji, która uruchamia nas do drogi i później następuje puenta. I chciałbym ten wątek trochę tutaj wraz z Wami, drogi Panie, rozwinąć. Bóg, który mówi słowo, to słowo najpierw jest wielkim wołaniem, powołać. Bóg, jeśli mówi do mnie, to On woła. Pierwsze wołanie brzmiało w Księdze Rodzaju, kiedy zawołał światłość, która rozdzieliła ciemność. Bóg zawołał światłość, powołał do istnienia światłość, powołał mnie swoim słowem, które wyrzekł i ono się stało. Tu i teraz. To znaczy słowo powołanie. Bóg woła. Jak czytamy w Księdze Rodzaju, to wołanie jest krzykiem Boga. Jest tęsknotą Boga. Bo Bóg, kiedy mówi do mnie jako swojego dziecka, to On wręcz krzyczy, ponieważ chce być usłyszany. Chce, żeby to słowo, które jest wołaniem do mnie i do Ciebie, było usłyszane nie tylko poprzez zmysł słuchu, ale poprzez fakt taki, aby ono było usłyszane w moim sercu. Aby ono się stało. Bóg każdego z nas zawołał. Nas kapłanów zawołał do tego, mówi, chodź, wołam Cię do tego, byś był moim sługą. Was, drogie Panie, zawołał jedną do tego, abyś była matką, inną do tego, abyś była siostrą konsekrowaną, dziewicą konsekrowaną, a są takie tu także, widzę i ukryte. Ale także są tutaj takie, które Bóg zawołał, mówiąc, bądź tylko dla mnie. Nie musisz być ani dziewicą konsekrowaną, ani siostrą zakonną. Są też takie, które są na drodze rozeznawania tego wołania. Co mam zrobić, Panie? Wołasz mnie, ale do czego? Co chcesz, abym robiła w tym życiu? Do czego mnie zapraszasz? Bóg woła. Tak jak zawołał matkę. I kiedy ona usłyszała, odpowiedziała, tak, chcę, fiat. Chcę pójść za tym słowem. Chcę kroczyć za tym słowem. Tak naprawdę papież Franciszek wielokrotnie nam aż do znudzenia powtarza całemu Kościołowi. Miejcie odwagę słuchać wołania Boga. Miejcie odwagę. Nawet wtedy, kiedy patrzymy na to nasze życie, może też macie takie doświadczenie, że to życie tu nie domaga, tu nie domaga, tu jest słabe, tu jest niemocne, tu jest koślawe. Ale Bóg nie woła takich, którzy na starcie, czy w ogóle są doskonali. Bóg woła każdego, jakim jestem w tym momencie. I kiedy pozwolę, aby słowo przylgnęło do mnie, to ono wędruje wraz ze mną, wraz z moim życiem. I rozpoczyna się droga żmudna, ale konkretna, która powoduje, że słowo mnie zmienia. Ono mnie przemienia. Czy w momencie świętym bądź doskonałym księdzem? Na pewno nie. Chociaż mówimy o wielkie słowo. Czy wiele z was w momencie zawarcia sakramentu małżeństwa byliście wraz ze swoim mężem i dalej upadł? I często też słyszeliście w tym momencie wspaniałe słowa. Życzymy wam, żeby tak zawsze było między wami. Życzymy ci na początku drogi kapłańskiej, żebyś tak zawsze wyglądał. Ale przecież to przekleństwo. Bo to rozpoczęło się dopiero droga. To kim będę? Za 40 lat może w końcu nauczę się być dobrym księdzem. Może w końcu dorosnę do tego, by choć odrobinę zrozumieć, co Bóg złożył w moje serce. A przecież na nic nie zasłużył. Ktoś z was, drogie panie, może za 30-40 lat w końcu nauczy się być dobrą matką i żoną. Może w końcu. Co będzie w puencie? Czas pokaże. Bo jeśli weźmiemy i będziemy wertować Biblię w prawo i w lewo, to zobaczymy, jak Bóg po prostu powołuje ludzi w różnym momencie w ich życiu. I to nie jest zidealizowane powołanie. Chociaż wspaniałe. Jak weźmiecie biblijne rodziny, które Bóg powołuje. Kain z Abelem. Pierwszy Izrael. Oto genialna rodzina. Taka wspaniała, że jeden drugiego zatłukł. Jak weźmiecie Jakuba z Ezafem. Jakub 2 lat odkrywał się przed Ezafem. Ponieważ okłamał i oszukał swego brata. Oto wspaniała rodzina. Jak weźmiecie rodzinę Jakuba i jego syn z najmłodszym Józefem umiłowanym przez Jakuba, to też wspaniała rodzina, sprzedaje. A jak popatrzymy na Dawida, jak rozpoczął swoje życie małżeńskie z Betrzebą, tak święty Mateusz w swojej Ewangelii pisze, to pisze, nie pisze, że Dawid i jego i była żoną Uriasza. Kościół nie pisze, Mateusz nie pisze, że to Betrzeba. No bo jak to? Cudzołożną do Biblii zapisać? No nie da się. Czytać się nie da. A jak weźmiesz na przykład, kogo tu? Zobacz, dzisiaj, gdyby taki Dawid z Betrzebą, to związek tak naprawdę, no, niesakramentalny, wyłączony. Komunii by nie dostali, by byli poza kościołem. Bo oszust, morderca i kłamca. I na początku ich życie małżeńskie było śmiercionośne. Ich pierwsze dziecko umarło. Start króla Dawida. Wystartował genialnie. Ale jak ta puenta, jaki koniec? Z rodu Dawida Mesjasz. A jak weźmiecie ród Moabitkę, pogankę i Boaza, gdzie taki związek był nie do przyjęcia dla Żydów. A to pradziadowie Dawida. Co Bóg robi, kiedy człowiek usłyszy wołanie i słowo włączy się w twoje życie? I nawet kiedy to życie jest na starcie złe, małe, połamane, a jeśli człowiek będzie się temu słowu poddawał, to Bóg zmienia. Bóg kształtuje. Bóg daje nowe. I nie jest ważne, gdzie w tym momencie jesteś w swoim życiu, w swojej kobiecości. Może jest też tak, że twoje małżeństwo wydaje ci się jest totalnie bez sensu. Może ci się wydaje, że to, co, w czym jesteś teraz, też jest bez sensu, no bo masz marzenia, masz tęsknoty, masz pragnienia. Może zapytaj, jakie Bóg ma pragnienia względem ciebie. Może jakie Bóg ma tęsknoty względem ciebie. Może zapytaj słowa, jak ci wytłumaczę. Można by było jeszcze takich wiele przykładów tutaj pokazywać. A popatrzmy na Szawła. On miał jedną pasję, jak był erudytą, jeden z największych myślicieli tamtych czasów żydowskich. Wychowany, wyedukowany u Gamaliela, największego mędrca izraelskiego w tym czasie. Miał jedną pasję, miał żądzę zabijania. Żądzę zabijania i to chrześcijan. Ale jak Bóg go zawołał pod Damaszkiem, to on wszystko zostawił. A może ci się wydaje, że twoja matka, twój ojciec, będąc w związku z sakramentalnym, ciebie zrodzili i jesteś taki, jaki jesteś. To od razu mi się przypomina, jak Paweł mówi w drugim liście do Tymoteusza, przypominając mu, młody człowieku, dziękuj za swoją wiarę swojej matki i za wiarę swojej babki. A jego matka, jako Żydówka, wyszła za dekret niedopuszczalny i w ogóle przyjęła pogańską wiarę, bo nie obrzezała Tymoteusza. Ona go do kościoła nie zaprowadziła. Do synagogi go nie zaprowadziła. A Paweł mówi, dziękuj za wiarę swojej matki. Dziękuj za wiarę matki i babki, takie jakie one są. Jakie one były. Bo dzięki ich wierze ty też pożywasz. Ty też pożywasz. Poczyni z nami słowo, to się przyłącza do nas. Pozwólcie, że przeczytam dwa fragmenty z Amoris Laetitia. To słynny tekst i wszystkim polecam, jeśli chodzi o przeczytanie. Ponieważ papież dotyka tam wiele naprawdę fantastycznych rzeczy. Nie tylko czwarty rozdział, ósmy punkt. I później się już nic nie wie, nic nie czyta. I papież mówi w 22 punkcie tak. Słowo Boże nie ukazuje się jako sekwencja abstrakcyjnych teorii, ale jako towarzysz drogi dla narodzin, by wyprowadzać człowieka z kryzysu, by wyprowadzać człowieka z cierpienia. I to słowo wtedy wskazuje nam drogę i cel. I to słowo ocina wszelką łzę z oka człowieka. Już nie będzie żałoby i nie będzie krzyku. Piękny tekst. Papież nam mówi. Mówi, że to nie jest jakaś sekwencja abstrakcyjnych rzeczywistości. Czegoś, co jest teoretyczne. Tylko to słowo, to towarzysz drogi, który ociera wszelką łzę, wszelką niemiec. A w punkcie 49 pisze tak, papież. W trudnych sytuacjach, w jakich żyją ludzie, Kościół musi zrozumieć, musi pocieszać, włączać, unikając narzucania im zestawu norm, jakby były ze skały, zyskując w ten sposób efekt, że czują się osądzone przez Matkę Kościół, która jest powołana, by mieć miłosierdzie. W ten sposób zanim dawać uzdrawiające moc łaski i światło Ewangelii. Niektórzy wolą, zamykając nogą w martwe kamienie, by rzucać nim w innych. Chciałbym, żeby Cię Słowo panowało. Chciałbym, żeby to Słowo Ciebie miażdżyło. Niech pozostawia mnie w prawdzie. Niech pozostawia mnie w sprawiedliwości. Niech stawia mnie w miłosierdziu. Jedynym imieniem Boga, mówi papież w swojej słynnej książce. Imię Boga to miłosierdzie. Imię Boga to miłosierdzie. Ale można z tej dobrej nowiny uczynić młot i walić po głowach. Ponieważ ktoś przeczytał, że na początku, wchodząc w jakąś rzeczywistość, trzeba być idealny. A Paweł wyjście do rady woła: o nieszczęsny ja człowiek, robię to, czego nie chcę, a to, co bym chciał, robię. No przecież dzisiaj wszyscy chcą przechowaną ludzką, nie tylko młodzież, ale szczególnie młodzież licealną. I ona odpowiedziała, że w 95% wartością nadrzędną jest rodzina. Wszyscy chcą mieć szczęśliwą rodzinę. A 1/3, w niektórych miejscach 1/2, a u nas już prawie 1/2, w związku z tym spada. I patrz, idealizm. 95% ludzi młodych chce mieć wspaniałą rodzinę. I nagle patrzymy, że ta idealne pragnienie, tęsknota, ta bańka mgla. A tutaj jedna, druga małżeństwo się rozsypuje. I co? Nieszczęsny na człowiek. Nie macie tak, że coś chcecie dobrego, a narzuca wam się zło? Nie macie tak, że chcemy coś zrobić fantastycznego i wychodzi to, co wychodzi? Paweł krzyczał, bo widział to, rozmawiacie w sobie. On widział to. Słyszał to, tego doświadczał. Nie jest ważny punkt startu, ale ważna jest puenta życia. To dlatego papież Franciszek w Amoris Laetitia, w Ewangelii Gaudium, w wielu wypowiedziach mówi, że Słowo chce nam towarzyszyć. Chce, żebyśmy odczytywali swoje życie tu i teraz. To jest czas kairos, teraz, nie kiedyś, nie w przyszłości, tylko tu i teraz. I kiedy to Słowo odczytuje, tu i teraz ono mnie zaczyna prowadzić. I w wyniku drogi, to jest drugie tajemnicze słowo papieża, rozeznawać w drodze, w życiu. Nie klasyfikować ludzi, to masz ramy, kanał, pyk, pyk, nie pasuje. To jest początek. Ale w słowo nas prowadzi. Co będzie na końcu? Tego nie wiem. A jeżeli się tam nie poprowadzić, to możemy być pewni. Tak jak Dawid z Petrza. Popatrzcie na kobiety biblijne jeszcze, może z Nimi do Nowego Testamentu. Jak rozmawiał przy studni Samarytanką. I zawołał swojego męża. Nie ma męża. Jezu, w końcu prawdę powiedziałaś. Świetnie miałaś. Siedmiu miałaś. A jak widzimy jedną grzesznicę, zresztą dzisiaj już wiemy, że to nie jest Ewangelia Janowa, 8 rozdział, tylko jest ewidentna Ewangelia Łukaszowa. Ale dlaczego jej nie ma w Ewangelii Łukasza? Ponieważ Kościół przez 20 wieków nie napisał tej Ewangelii. Bo to nie tak ona jest dopiero w kanonie, od niedawna ją czytamy. No bo jak to Jezus spotyka się z jawną grzesznicą? Jak to jest możliwe? Z taką kobietą? Podobnie jak z Betrzebą. Zapomnienie jej imienia. Ale puenta spotkania z Jezusem, który dał jej słowo, jedną i drugą zmieniło. I na zakończenie. świętego Pawła do Efezjan. Przyznam, że ten tekst dla mnie zawsze ciężki i trudny. Ja mam wrażenie, jak czytam ten tekst Pawła, który mówił, porównując, to jest najwyższa teologia, jeśli można powiedzieć, o tajemnicy sakramentu małżeństwa, gdzie Paweł opisuje małżeństwo, powołując to małżeństwo do obrazu zaślubin Jezusa z Kościołem. Fragment przeczytam. Paweł mówi tak. Mężowie, miłujcie żony, jak Chrystus umiłował Kościół i siebie za Niego wydał, by świętym Go uczynić kąpielą w wodzie i przez słowo, by osobiście postawić Kościół przy sobie, jako doskonały w okazałości, nie mający skazy ani zmarszczki, ani niczego podobnego, lecz żeby był święty i niestrawny. Dla mnie ten tekst zawsze postrzegał, jak Paweł miał jakiś moment kryzysu. Usiadł na zielonego stolika i napisał wykład o małżeństwie. Kto usiadł i napisał, że małżeństwo to takie coś, jak Chrystus zaślubił się z Kościołem, tak mężczyzna zaślubił się z kobietą i odwrotnie. Aż dotarło do mnie, że Chrystus zaślubił się z Kościołem, który ma pełen zmarszczek, pełno brudu, pełno grzechu, pełno niemocy. I Jego poślubienie Kościoła ma mieć puentę taką, że kiedy przyjdzie pełnia czasu, On postawi ten Kościół przed majestatem i tronem Boga Ojca, jako ten, który jest bez marszczki, bez brudu, bez trudu. To jest puenta, to jest finał. To nie jest początek. To nie jest start. Można pomyśleć, że nas już to do tej pory doprowadziło, gdzie jest. Można takie pytanie sobie zadać. Ale myślę, że warto o tym myśleć, ponieważ to słowo nas ciągle prowadzi. Doprowadzić, musi być bez zmarszczek, mimo upływającego wieku. By stanąć jako dar dla Boga. I wszystkim Wam, drogi Panu, tego bardzo proszę.